Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, kłaniam się bardzo serdecznie.
Jan Paweł II mówił o tym, żeby to pozdrowienie nie znikało z naszego języka. I o Janie Pawle II dzisiaj porozmawiamy, ale ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz jest także chuliganem. Również karanym dyscyplinarnie.
Dwukrotnie.
Na Uniwersytecie Poznańskim żartowaliśmy przed programem, że za takich czasów, kiedy ja byłem studentem, no to jeśli ktoś był karany dyscyplinarnie, to na przykład kolega, który w czasie imprezy wyrzucił szafę z akademika Zbyszko. A dzisiaj dożyliśmy czasów, kiedy ksiądz profesor od teologii, co gorsza moralnej, jest karany. Zanim przejdziemy do Jana Pawła II, to przypomnijmy tą sprawę, sprawa znieważenia burmistrza Wadowic.
Tak to było traktowane, o to zostałem oskarżony. No powiem, przypomnę może bardzo krótko, że w pewnym momencie dziejów Wadowic, ostatnich współczesnych, burmistrz Wadowic postanowił usunąć z wizerunku herbowego miasta, z kartusza konkretnie herbowego, klucze piotrowe oraz koronę z krzyżem. No niewątpliwie usunięcie tych znaków graficznych miało swoje znaczenie i w rozmowie, którą prowadziłem, w której odpowiadałem na pytania zadawane przez jednego z ojców w aktualnościach dnia w Radiu Maryja, no usłyszałem pytanie o to, jak ustosunkować się do tej sytuacji. No wówczas pierwsze takie skojarzenie, jestem teologiem, jak pan redaktor zauważył, więc skojarzenie było biblijne. Mianowicie jest taki cytat ze Starego Testamentu, który mówi o tym, że lepiej jest spotkać niedźwiedzicę, co straciła młode, niż głupiego w jego głupocie. I pozwoliłem sobie ten cytat przywołać, oczywiście jako takie motto wprowadzające, a później rozwinąłem ten wątek, uważając, że niezależnie od poglądów religijnych czy niereligijnych, usunięcie symboliki miasta, znaku, który odwołuje to miasto bezpośrednio do wizerunku Jana Pawła II, osoby najbardziej zasłużonej dla Wadowic, nie jest działaniem roztropnym. No przy czym nie użyłem tego słowa nieroztropne, użyłem, że jest to działanie głupie, aczkolwiek samego burmistrza nigdzie takim epitetem nie określiłem. Niemniej pan burmistrz poczuł się urażony. No muszę też powiedzieć bardzo szczerze, jak na spowiedzi, że w pewnym momencie w trakcie tej rozmowy powiedziałem, że są ludzie, którzy oczywiście usiłowali zapisać się na kartach historii, tworząc z kościołów powiedzmy stajnie końskie, czy tego typu jakieś obiekty też kulturowe, czy kulturalne, mniej lub bardziej. Ale ich miejsce znajduje się w śmietniku historii. Przy czym właśnie w odniesieniu do pana burmistrza pomyślałem sobie, że słowo śmietnik jest słowem już tak wyświechtanym, a ponieważ wydaje mi się, że język polski jest bardzo bogaty, więc użyłem takiego słowa, które było naznaczone nie tylko tym znamieniem odpadów, ale także pewnym znamieniem zapachowym. I użyłem słowa szambo. Być może, że to słowo rozsierdziło pana burmistrza. W każdym razie napisał skargę do władz rektorskich uczelni i zaczął się mój proces, w którym, co było dla mnie rzeczą taką bardzo specyficzną, do końca nie wiem, jak rzecznik dyscyplinarny, który mnie oskarżał, rozpoznawał meritum sprawy, bo meritum sprawy była zmiana herbu. Rzecznik gdzieś tam w którymś z procesów, bo tych procesów się kilka toczyło, stwierdził, że co prawda na potrzeby wizerunku miasta zmieniono wizerunek herbowy, jednak herbu nie zmieniono. Mniej więcej tak to jakoś brzmiało, więc w każdym razie troszeczkę przeczyło to tym zasadom logiki, które nie wynosiłem co prawda ze szkoły profesora Ziembińskiego, ale wyniosłem w początkach mojej edukacji i wiedziałem, że jeżeli jest P, to nie może być równocześnie nie P. Jeżeli coś zostało zmienione, to nie może pozostać niezmienione. Niemniej jednak proces się odbył. Zostałem ukarany wbrew intencjom i oskarżeniu. Nie została mi udzielona nagana, ale zakończyło się na upomnieniu, czyli najniższym wymiarze kary.
Najniższy wymiar kary to na razie był już profesor Jacek Kowalski, również w wywiadzie z chuliganem rozmawialiśmy o tym, jak te kary dzisiaj wyglądają. Jan Paweł II znalazł się pod ostrzałem. Rozmawialiśmy tydzień temu z mecenasem Bartłomiejem Janygą o aspektach prawnych tej sprawy, a my rozpocznijmy od motywacji. Motywacji tych ataków na Jana Pawła II. Ja w Gazecie Polskiej kiedyś w tekście okładkowym postawiłem taką tezę, że Jan Paweł II jest bardzo aktualny. To znaczy, że w tej Europie, w której to było jeszcze przed napaścią Rosji na Ukrainę, że w tej Europie, z której z jednej strony jest Rosja, która chce napadać, mordować, z drugiej strony jest Zachód, który słabo się broni, który przez trendy dotyczące gender LGBT jest rozkładany, który wobec także inwazji islamu jest słaby, że w tej sytuacji, kiedy taki wyborca we Francji ma wybór pomiędzy tą lewicą i prorosyjską prawicą, to idea, którą mogłaby nieść Polska, to jest idea Jana Pawła II. Ta wypowiedziana chociażby w 1997 roku w Gnieźnie o tej Europie sięgającej do swoich korzeni. Jak ksiądz to widzi? Jaka jest przyczyna tego, że Jan Paweł II, który odszedł 18 lat temu, wzbudza w tej chwili emocje?
Dokładnie potwierdzam tę diagnozę, bo też się z nią utożsamiam, że jest dzisiaj bardziej aktualny niż wtedy, kiedy wypowiadał wiele z tych słów. No co dzisiaj właśnie obserwujemy? Obserwowaliśmy na przykład no nie tak dawno tę inwazję uchodźców na Europę i powstawał ogromny chaos, jak wiemy, polityczny. No z jednej strony mogliśmy przyjmować tych uchodźców w nieskończoność, jak twierdziły ówczesne władze. Mieliśmy też no zdumiewające wypowiedzi tweetowe papieża Franciszka, bo no niestety dzisiaj nauczanie przeszło z poziomu encyklik na poziom tweetowania, co mnie osobiście też bardzo niepokoi. A w tym wszystkim no, wystarczyło sięgnąć do numeru 101 Adhortacji Ecclesia in Europa Jana Pawła, jednego z ostatnich dokumentów, gdzie pisał o tym, że obowiązuje nas kultura otwartości i gościnności, ale z drugiej strony rządy poszczególnych państw w trosce o roztropne dobro wspólne swoich obywateli mają prawo tłumić nadużycia powstające w wyniku nadużyć emigracyjnych. A więc była jasno określona pewna zasada zabezpieczająca Europę przed tą falą migracji. Mamy dzisiaj do czynienia na eksplozję ideologii gender, która niszczy przede wszystkim rodzinę, niszczy młodego człowieka, zamienia miłość na seks, edukację. I znowu, no tutaj chciałoby się przeprowadzić cały nurt biograficzny Jana Pawła od jego wczesnego wiersza Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość mi wszystko pokazała, uwielbiam tę małą miłość, gdziekolwiek by przebywała, poprzez encyklikę, poprzez najpierw jeszcze Miłość i odpowiedzialność, później poprzez encyklikę Redemptor Hominis, gdzie pisał: człowiek nie może żyć bez miłości, pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jeżeli nie spotka miłości, nie uczyni jej w jakiś sposób swoją, po teologię ciała. I to wszystko pokazuje ogromny opór koncepcji Jana Pawła dotyczącej godności człowieka, miłości, rodziny wobec tych współczesnych prądów. Europa. No właśnie, Europa, o której Jan Paweł II mówił, o tej Europie dwóch płuc, mówił o początkach Europy, o jej korzeniach, no właśnie w Gnieźnie podkreślał bardzo mocno te korzenie chrześcijańskie i całym sobą przekonywał, że Europa jest wartością, nie jest systemem politycznym, nie jest systemem administracyjnym czy wspólnym rynkiem, ale jest wartością. No, słynny akt Santiago de Compostela, 82 rok, gdzie mówił: ja, Jan Paweł II, syn, to uwielbiam to stwierdzenie, syn narodu polskiego, łacińskiego pośród Słowian i słowiańskiego pośród Latynów. No jednym pociągnięciem po prostu słowa pokazał, kim jesteśmy w Europie. Słowianie wśród Latynów i naród słowiański wśród Latynów i łaciński pośród Słowian, prawda? No pokazał odrębność, specyfikę, zakorzenienie. Wołam do ciebie, stara Europo, odnajdź samą siebie, tchnij ducha w swoje korzenie. No przecież pamiętam, jak któryś razem, będąc w Santiago po Camino, akurat trafiłem przy katedrze Jakubowej na wystawę poświęconą Janowi Pawłowi, jego pobytowi właśnie w Santiago, i pani, która no, czuwała, opiekowała się tą wystawą, mówi, że właśnie wołał: bądź sobą, el mismo, bądź samą sobą, prawda? Wspominała to ze łzami w oczach, co Jan Paweł tam wypowiadał. Więc to wszystko, co dzisiaj się rujnuje, on pokazywał, jak to odbudować albo zabezpieczyć. No więc jest osobą persona non grata.
Wydaje się, że z punktu widzenia polskiego, narodowego, a to był też punkt widzenia Janowi Pawłowi II bardzo bliski, no niesamowite są te słowa Joe Bidena, o których mało kto wspomina, tak? Spotyka się z papieżem i papież do niego mówi, ale ja się nie spotykam jako papież, ja się spotykam jako Polak.
Idziemy dalej, a on podszedł i mówi: proszę pamiętać, że rozmawiałem z panem jako Polak, a nie jako papież, tylko jako Polak, więc zdawałem sobie sprawę, jaką siłę Polska miała wtedy.
To jest świadectwo tego, co my oczywiście wiedzieliśmy, ale dosyć niesamowite w ustach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja patrząc na Muzeum Watykańskie, tak córce powiedziałem, Jan Paweł II, bo ona jest tego pokolenia, w którym jest kontestacja Jana Pawła II, on objął największy urząd kościelny i on oprócz różnych innych rzeczy wykorzystał go do tego, żeby jego ojczyzna była wolna. I to było coś, co Polacy czuli bardzo mocno. Był tu Jarek Kliński, szef Stowarzyszenia Kibiców Lecha, Wiara Lecha, mówi, byli wśród nas wierzący, niewierzący, różni, ale dla nas to był przywódca narodowy również.
Tak, ja myślę właśnie, że od początku pontyfikatu papież subtelnie, a zarazem wyraźnie podkreślał tę swoją polskość. No przecież pierwsze słowa po wyborze: wezwano mnie z dalekiego kraju. Dalekiego, ale zarazem zawsze bliskiego pod względem kultury i wiary, prawda? Czyli od razu już przełamanie tej żelaznej kurtyny, zerwanie tej żelaznej kurtyny, pokazanie, gdzie jest miejsce Polski. 79 rok. Przyjeżdża do Polski Ludowej, zostawia nam Polskę chrześcijańską. Przyjeżdża do społeczeństwa socjalistycznego, zostawia nam naród. Wyrywa nas z objęć kultury socjalistycznej, przypomina, że mamy kulturę tysiącletnią, zachodnią, chrześcijańską, europejską. No i wreszcie zamiast homo sovieticus mówi: człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. No przecież to przebudowywało nas wszystkich i jednocześnie osadzało właśnie nasz naród, no te jego słynne też zawołania, no 83 rok, prawda, stan wojenny niby zawieszony, ale przecież istniejący. Pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja. No samo to wołanie z jednej strony bardzo proste, ale wtedy, w 83 roku, ono brzmiało niesamowicie. Albo pamiętam na Błoniach 83 rok słyszałem na żywo te słowa psalmu 22 bodajże, który się tam no dziesiątki razy odmawia przecież w brewiarzu, setki, tysiące razy. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Ale to był 83 rok.
Każde takie słowo brzmiało rewolucyjnie. Tak,
brzmiało rewolucyjnie, prawda? Ale właśnie no, w tym było umiłowanie Polski, w tym była polskość, w tym było jego zakorzenienie. On, można powiedzieć, nigdy z Polski nie odszedł przecież.
Ksiądz powiedział o umiłowaniu polskości, a spójrzmy na Jana Pawła II z punktu widzenia Moskwy. Dzisiaj, w 2023 roku, kiedy wiemy, jaką tą rolę Moskwa spełnia i że ta pierestrojka to był tylko kamuflaż na czas słabnięcia Rosji. Z punktu widzenia Moskwy, Jan Paweł II był śmiertelnym wrogiem. Był śmiertelnym wrogiem dlatego, że komunizm był uniwersalną ideą, która miała pomóc Moskwie podbić różne narody. Bronimy proletariatu uciskanych. Pojawia się inna z punktu widzenia Rosji ideologia uniwersalna, chrześcijańska, która oddziałuje na narody Europy Środkowo-Wschodniej przez Jana Pawła II. I oni na to patrzą tak. Jan Paweł II wygrywa, przyjeżdża do tych krajów na pielgrzymki, do Rosji nie, ale na Ukrainę na przykład, w te miejsca, w których rządził komunizm. Dzisiaj, kiedy patrzy się na ten scenariusz i kto czytał polskich sowietologów, polityków, nie wiem, Włodzimierza Bączkowskiego, Jerzego Niezbrzeckiego i to, w jaki sposób Rosja działa, to nie jest ta Rosja, którą my kojarzymy z tym prymitywnym żołnierzem, tylko ta, która działa agenturą, różnymi tego typu metodami. To się zaczyna razem z różnymi drobnymi faktami układać w jedną całość.
Niewątpliwie papież odbierał sfery wpływów. No najpierw odebrał Polskę, prawda? I to była przecież no, też historia znana, gdzie próbowano w 79 roku, Breżniew próbował przekonać władze w Warszawie, żeby wytłumaczyły, prawda, papieżowi, że lepiej, żeby nie przyjeżdżał, że niech się rozchoruje, prawda, albo cokolwiek znajdzie jakiś pretekst. Już wtedy było to poczucie, że coś imperium traci. No i to imperium traciło swoje wpływy, traciło coraz bardziej poprzez odzyskiwanie, no poprzez przemiany lat 80. To jest przecież no, ewidentna sprawa, że tutaj niezależnie od wszystkich skaczących elektryków przez płoty czy innych, prawda, postaci trochę żartobliwych z tej historii, ale no, Solidarność zaczęła się od 79 roku, od w ogóle no, zgromadzenia nas jako właśnie narodu, wyjścia na ulicę, policzenia się, ilu nas jest przeciwko kłamstwu, a za prawdą. Później padły te słowa, później zrodziła się Solidarność i to wszystko oczywiście no, przemieniało ten świat. Papież nie dotarł do Moskwy, ale z drugiej strony no, był oczywiście programowo bojkotowany, blokowany, nie tylko bojkotowany, ale blokowany. Choć trzeba też powiedzieć, że właśnie myślę, że tak, że w samej Rosji rzeczywiście do samej Rosji nie dotarł, do Związku Sowieckiego, ale do Rosjan, do niektórych docierał. Pamiętam, gdzieś czytałem niedawno, jak Włodzimierz Wysocki napisał no, taki bardzo zakamuflowany wiersz, pieśń po wyborze, nie od razu, ale napisał gdzieś rok czy dwa o wyborze Słowianina, prawda, na papieża i to był wyraz no, bardzo takiego dyskretnego, ale hołdu i szacunku. Natomiast dla mnie osobiście mnie urzekła taka postać rosyjskiej emigrantki, bo właśnie to chyba trzeba też powiedzieć, że właśnie na emigracji Rosjanie oczywiście, no, żyjąc w tej diasporze, mieli inny kontakt już z Zachodem, inny kontakt też z papieżem. Irina Alberti, taka rosyjska intelektualistka, która pod wpływem kontaktu z Janem Pawłem przeszła na katolicyzm i która zresztą na Kulu kiedyś wygłosiła taką no, wzruszającą po prostu przemowę w imieniu narodu rosyjskiego, przepraszającą Polaków, właśnie Polaków, nie Kościół katolicki, ale Polaków za te wszystkie zbrodnie dokonywane przez naród rosyjski i przez Rosję w minionych latach. Prosząc właśnie, i to wszystko uczyniła w kontekście miłosierdzia i prosząc o to miłosierdzie, które proponuje światu Jan Paweł II. A więc myślę, że też pewne oddziaływanie papieża, które nie przerodziło się w postaci bezpośredniej zmiany politycznej w Rosji sowieckiej, ale na część ludzi i część narodu oddziaływało.
No i to najgorsze było z punktu widzenia
Rosji. To było najgorsze, bo to po prostu wiadomo, że to jest właśnie rzecz wyzwolenia ludzi z systemu. Natomiast myślę, że faktycznie pielgrzymki na kraje Litwę, Łotwę, Estonię, prawda, czyli na tą Pribałtykę, podróż pielgrzymka na Ukrainę w 2001 roku. No bardzo dzisiaj oczywiście przejmująca, kiedy patrzymy na nią dzisiaj i wsłuchujemy się w te słowa, które papież wtedy wypowiedział. On przecież cytował bardzo dużo właśnie ukraińskich poetów, ukraińskich ludzi kultury. Przypominał też korzenie tego narodu, że to jest naród. On im po prostu dzisiaj, kiedy toczą się spory wśród politologów zachodnich, prawda, czy mamy do czynienia z narodem, czy jakąś mutacją jednak Rosjan, no on im powiedział to wtedy bardzo wyraźnie. Jesteście narodem, macie swoje korzenie.
Obejrzyjmy troszkę z księdzem tą geografię kanonizacji i beatyfikacji Jana Pawła II. Święta Królowa Jadwiga, święty brat Albert, Adam Chmielowski. To taka, jakby dzisiejszym językiem powiedzieć, kultowa postać tamtego pokolenia, szczególnie w Krakowie. Ten brat Albert z jednej strony pomagający biednym, te jego ogrzewalnie. Z drugiej strony chyba Adolf Nowaczyński pisał, że w Zakopanem do pustelni świętego brata Alberta przychodzili nawet ci, których na nizinach nikt nigdy w kościele nie widział. ponury szatan Przybyszewski żartował z tych konwencji młodopolskich. Ja robiąc reportaże z pielgrzymek papieskich, mogę żartobliwie powiedzieć, że wtedy byłem zadymiarzem, robiłem happeningi i nie miałem akredytacji, ponieważ Biuro Ochrony Rządu obawiało się, co taki zadymiarz może zrobić, a ja wtedy jeździłem PKS-em, najtańszymi pociągami, gdzieś tam trafiałem w różne miejsca i widziałem, jak do ludzi trafiały te wszystkie analogie historyczne, ten krzyż na Giewoncie, ta królowa Jadwiga, ten święty Wojciech. To była taka forma komunikacji, która powodowała, że o Janie Pawle II nie był on w tej kategorii ludzi, o których zwykli ludzie mówili oni. Przyjrzyjmy się tej geografii tych świętych, błogosławionych Jana Pawła II. Co on nam przez to chciał powiedzieć?
Sądzę, że przede wszystkim pokazywał nam, że świętość jest możliwa, że w ogóle zastanawiałem się niejednokrotnie nad tym, dlaczego tak wiele beatyfikacji, dlaczego tak wiele kanonizacji, dlaczego postacie, które też, powiedzmy sobie szczerze, do dzisiaj nie są powszechnie znane, są regionalnie znane, prawda? Bo są tacy błogosławieni czy święci, którzy funkcjonują tylko w jakimś określonym regionie, w diecezji jest ich wspomnienie liturgiczne, jest w danej nawet diecezji nie powszechnie na przykład w Polsce. Ale wydaje mi się, że jednym z takich zabiegów Jana Pawła, zresztą bardzo krytykowanych, bo przecież pamiętam, jak moi koledzy, którzy pracują na Zachodzie, mówili, że słyszeli takie głosy, że ten Wojtyła, papież Wojtyła to jedyne, co robi, to tylko beatyfikuje, bo to każdy potrafi zrobić. Po pierwsze, nie każdy potrafi, nie każdy może. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka. Zastanowiłem się nad tym, że po pierwsze, to jest pisanie dziejów świata na nowo. My jesteśmy przyzwyczajeni do różnych Napoleonów, prawda, Stalinów, feldmarszałków, marszałków, bitew, zmagań, prawda, kryzysów gospodarczych wywoływanych wojną, stagnacji, później jakiegoś odbicia od dna. To jest taka historia polityczna pisana przede wszystkim wydarzeniami naznaczonymi przemianami rewolucyjnymi i wojennymi. On pokazał nam pewne dzieje, widać to właśnie najczytelniej w Polsce, gdzie postacie najbardziej znaczące to mimo wszystko nie byli nasi królowie, chociaż też występowali niejednokrotnie w tle, ale jednak to były takie postacie jak Wojciech, jak Stanisław, jak właśnie Jadwiga, jak Andrzej Bobola, jak Piotr Skarga, jak właśnie cały szereg takich postaci, które znaczyły zupełnie inaczej naszą historię, ale okazuje się, że te postacie pozwoliły nam niejednokrotnie po prostu, mówiąc krótko, tylko ocalić naszą tożsamość. Druga rzecz, co też było takim fenomenem, że wyznaczając te postacie, ogniskował wokół nich jakieś życie, nawet powiedziałbym nie tylko kulturalne, ale nawet gospodarcze. Przecież powstanie tych różnych szlaków, sanktuariów przede wszystkim, powodowało, że dany region zaczynał ożywać. Ożywać w sensie właśnie kulturowym. Powstawały jakieś trasy. Ja pochodzę osobiście z Jeleniej Góry. Jana Pawła tam nie było, ale jako Karol Wojtyła wędrował wraz ze studentami na Chojnik. W moim kościele parafialnym odprawiał w 56 czy 7 roku mszę świętą. Jest wpis w księdze parafialnej. Później wędrował na Chojnik. Wtedy rowerami wędrował gdzieś tam właśnie Sudetami. Dzisiaj jest tam szlak papieski. Jest szlak papieski na Chojnik, prawda, ładnie oznaczony. Oczywiście zachęca turystów do wchodzenia na te ruiny starego zameczku, prawda. I to jest też taki dodatkowy, dodatkowy element. Ale oczywiście, że podstawową sprawą jest to na nowo pisanie dziejów, pokazywanie wartości tych ludzi, ich znaczenia dla naszej kultury i jednocześnie pokazywania, że obojętnie, czy to są duchowni, czy to są możnowładcy, czy to są ludzie pochodzący gdzieś z nizin, jak Faustyna Kowalska, Helena Kowalska, wszyscy jesteśmy powołani do świętości. I to było to zawołanie, które on wyraził w Gorzowie, szczególnie mocno, nie lękajcie się świętości.
Ksiądz wspomniał o Sudetach, ja powiem o Beskidzie Niskim, bo żona jest z Rymanowa i tam są szlaki, ja chodzę w ostatnich latach po tym Beskidzie Niskim, niektórzy mówią, że ostatnie puste góry w Europie. Niektórzy kiedyś geograficznie to się zaliczało do Bieszczad, a dzisiaj Bieszczadami nie jest, więc w Bieszczadach już szlaki są zatłoczone, a tutaj w Beskidzie Niskim jest pusto. No i taka tablica w Rymanowie Zdroju, szlaki Jana Pawła II. Ja myślałem, że są miejsca, na które tylko ja dotarłem, gdzieś tam jakaś góra, kamień nad Jaśliskami. Śmieję się, że tylko ja, no tylko tacy, którzy chodzą w takie miejsca odległe, dalekie od tych głównych szlaków. Jan Paweł II był. Ale jest ostrzeżenie na tej tablicy, jest napisane, że dzisiaj niekoniecznie tymi szlakami wolno chodzić, bo dzisiaj to już tam może być nie do przejścia, czy że to nie jest koniecznie bezpieczne. Jak to mówił Jan Paweł II, pilnujcie mi tych szlaków. To się z tym kojarzy. Jego spotkania z Wandą Pułtawską tam w okolicy, w Rudawce Rymanowskiej. I to pilnowanie tych szlaków, pilnowanie polskości, to było takie jego też to pod koniec życia przesłanie, żebyście całe dziedzictwo, któremu na imię Polska przejęli, byli z niego dumni.
Myślę, że to jest bezcenna sprawa, że kiedy odkrywamy tę polskość Jana Pawła II, to ona jest w wymiarze nie tylko takim patetycznym, wzniosłym, wysokokulturowym, no to co on przecież też no, pięknie pisał w pamięci tożsamości o XIX wieku, że w okresie upadku państwowości polskiej mieliśmy no, absolutny wykwit geniuszy literatury, muzyki, malarstwa, no bo to jest czas przecież właśnie i Wyspiańskiego, i Moniuszki, i czas Norwida, i czas Grodgera, prawda, no to jest rzeczywiście jakiś Chopina, no to jest absolutny taki fenomen, ale no uderzał w to górne C, ale z drugiej strony pokazywał tę Polskę regionalną i pozwalał nam też odkryć ten związek właśnie z tą Polską regionalną, z tym własnym domem, prawda, z tym zadomowieniem. Pokazywał w ten sposób, jak sądzę, to, że no właśnie polskość to jest no nie tylko wielka idea, ale to jest wielki konkret, to jest zatroskanie właśnie o codzienność, budowanie tego etosu własnego życia rodzinnego, domowego, troska po prostu o każdy kamień, o ulicę, o drzewo, o dom.
Ja sobie przypominam, bo idąc w kierunku tej komunikacji Jana Pawła II ze zwykłymi Polakami i tej strasznej bliskości, która była przy tym, ja pamiętam, że w czasie tych pielgrzymek, które ja relacjonowałem, uderzające było to, że te dzielnice biedne i kojarzone jako niebezpieczne były najpiękniej udekorowane. To wtedy pamiętam, no, na Jeżycach, które, że dzisiaj się żartuje, że na Jeżycach łatwiej dostać humus niż w mordę, bo się Jeżyce zmieniły, ale wtedy było łatwiej dostać w mordę zdecydowanie. Ale to było też w innych miastach widoczne, pamiętam.
Ale Chwaliszewo też przecież.
No właśnie. No,
też tak, nie tak. Cieszące się w pewnym czasie dobrą opinią, ale było najpiękniej.
I to tak było z jakiegoś powodu. Ja pamiętam, że było zabawniej to, ponieważ no, działałem w sprawie Czeczenii, przeciwstawianiu się ludobójstwu rosyjskiemu, również z anarchistami ponad podziałami, to mieszkałem u Marka Kurzyńca, wodza polskich anarchistów na ulicy notabene Smoleńsk w Krakowie. Ktoś, kto się wtedy Smoleńsk oczywiście tak nie kojarzyło, był początek ulicy, był napis witamy na Smoleńsku, zapraszamy na Klapsa. I później flagi w każdym oknie, w każdym miejscu. Była ta szczególna łączność Jana Pawła II z tymi Polakami zwykłymi. Dzisiaj, kiedy widzimy tą spontaniczną reakcję tych, którzy Jana Pawła II pamiętają, to jest chyba pokłosie tego.
Sądzę, że tak, bo właśnie, no powiem z kolei też o moich króciuteńko doświadczeniach. Ja nigdy nie byłem, nigdy, zawsze zazdrościłem, może zacznę od tego, od wyznania zazdrości. Zawsze zazdrościłem ojcu, świętej pamięci ojcu Janowi Górze, jak opowiadał o swoich śniadaniach, obiadach, o spijanym kwaśnym mleku i różnych właśnie wspólnych pobytach u ojca świętego Jana Pawła. No trochę mogłem mu zazdrościć. Ja nigdy nie byłem w takiej bliskości. Nigdy, prawie nigdy nie zamieniłem z nim słowa. Raz miałem okazję powiedzieć jedno słowo dziękuję wtedy, kiedy wyręczaliśmy jako uniwersytet doktorat honorowy z inicjatywy pana rektora, świętej pamięci pana rektora Stefana Jurgi, wręczaliśmy ten doktorat na Watykanie Janowi Pawłowi II. Wtedy no, nie wiedziałem, co po prostu powiedzieć. Powiedziałem dziękuję, bo to było jedyne słowo, które mogłem jakoś wypowiedzieć. Za
dziękujemy, skandowali kibice Lecha, po kiedy się dowiedzieli o nieprawdziwa informacja, ale no w przeddzień śmierci Jana Pawła II. Tak?
Tak, bo myślę, że to jest takie naturalne, bo cóż powiedzieć, po prostu to słowo dziękuję wydawało mi się wtedy najtrafniejsze, ale będąc właśnie gdzieś tam też w takim drugim szeregu, ale jeżdżąc też na pielgrzymki, poza 87 rokiem uczestniczyłem we wszystkich pielgrzymkach, czasem bliżej, czasem dalej, gdzieś tam bywałem w Koncelebrze, czasem po prostu na placu. 83 oczywiście Łęgi Dębińskie, prawda, to czuwanie nocne z tymi krzyżami na znak Poznańskiego Czerwca. 79 pracowałem wtedy przy dekoracjach na Jasnej Górze, ten napis 100-metrowy Piotr, Jan, Jakub i Andrzej i tak dalej, wszyscy trwali na modlitwie razem z Maryją Matką Jezusa, to pacykowałem tymi rękami, więc i później miałem też okazję stosunkowo blisko być Ojca Świętego, zresztą nie było wtedy takich restrykcji, pamiętam, że do dziś jak miałem identyfikator ze zdjęciem, ale z mokrą pieczątką, nie suchą, nie tłoczoną na tym zdjęciu i tylko podpis odręczny Ojca Efrema Osiadłego, ówczesnego przeora Jasnej Góry, który upoważniał mnie do przechodzenia przez wszystkie sektory i regiony poza klauzurą papieską, ale tak to mogłem się swobodnie poruszać. Ale mówię o tym dlatego, że właśnie będąc gdzieś tam mimo wszystko, śmiem twierdzić, człowiekiem z tyłu, oglądającym to wszystko, byłem zafascynowany tym, że ja nigdy nie czułem tego dystansu, że właśnie czułem się tak, jakby mówił do mnie, jakby na mnie patrzył. Wtedy, kiedy ogarniał wzrokiem te kilkaset tysięcy ludzi, ja czułem jego spojrzenie. Ja wiedziałem, że to do mnie mówi. I z kolei każdy stojący obok mnie, wiem, bo rozmawiałem, że niejednokrotnie dzieliliśmy się wspomnieniami z bliskimi, że odczuwał dokładnie to samo. Ale oprócz tej charyzmy, był człowiekiem, który faktycznie chciał i dążył do tego, żeby spotkać się z każdym człowiekiem. I to, co było też zdumiewające, że zarówno ludzie o bardzo, powiedzmy, wysokiej kulturze, wysublimowanej kulturze intelektualnej i ludzie niepełnosprawni właściwie w gruncie rzeczy przeżywali to samo. Przeżywali spotkanie z ojcem, przeżywali spotkanie z człowiekiem, który ich zauważył, dostrzegł, w jaki sposób docenił, doświadczyli tej miłości, którą on miał.
Na księdza wykładzie na temat LGBT pojawili się kontestujący ten wykład, nawet skakali po stołach. Spróbujmy porozmawiać z młodym pokoleniem, któremu usiłuje się odebrać Jana Pawła II, bo ja mam wrażenie, że to jest, mam córkę 15-letnią, tak, i ona mi relacjonuje te nastroje wśród tego pokolenia, ale można je także w internecie zobaczyć. To jest ogromna inwestycja w to, żeby Jan Paweł II nie był dla tego młodego pokolenia dostępny. To są setki, tysiące różnych filmików, gdzie występuje jakaś zła matka, która opieprza córkę i ma na ścianie portret Jana Pawła II. To są te tam wulgarne skróty wykorzystujące jakąś, nie wiem, kulturę hip-hopową, która zresztą kultura hip-hopowa raczej ciąży ku tradycyjnym wartościom i są utwory hip-hopowe mówiące o polskim patriotyzmie, także o Janie Pawle II. Jest ileś tych zabiegów, a jednocześnie, kiedy widzimy te julki ze strajku kobiet, które przyjdą pod ambasadę czy konsulat Rosji w Poznaniu, bo przecież ja manifestowałem z julkami, jakby to nie nazwać, kiedy nastąpiła inwazja Rosji, wskazuje to wszystko na to, że te dzieciaki nie są same z siebie ani złe, ani dobre, tylko szukają drogi, tak? Czasem trafiają na zło, czasem trafiają na dobro, potrafią przyjść w te dwa miejsca. Jak my powinniśmy znaleźć do nich drogę, jak powinniśmy z nimi rozmawiać, żeby one, kontestując, buntując się, znalazły drogę do dobra.
Zastanawiałem się nad tym, gdzie popełniamy błąd. No bo z jednej strony te słowa, które on wypowiadał, no chociażby te, przepraszam, kultowe słowa, takie jak musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Każdy z was, młodzi przyjaciele, ma swoje Westerplatte. Czy powiedz właśnie, proszę was, zanim stąd odejdę, abyście to wielkie duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska i tak dalej, prawda? No te słowa przecież mnie osobiście i nasze pokolenie poruszają. Nie mogę zrozumieć, czemu nie poruszają te słowa tych młodych, ale z drugiej strony wiem po prostu, że nie poruszają. Może dlatego, że nie wiem, czy ich w ogóle jakieś słowo zawierające kilka zdań jest w stanie poruszyć, bo przecież ta kultura memów, kultura TikToków, Instagramów, no powoduje, że redukcja odbioru treści jest straszliwa. Zastanawiam się, czy w tej sytuacji nie bazować no, na tym, co zawsze było atrakcyjne, mianowicie na biografii, na przykładach życia. Czy nie próbować tutaj wydobywać różnych fragmentów znanych i mniej znanych, a przecież są jeszcze świadkowie, którzy potrafiliby opowiedzieć, nie tylko posługując się takim ogólnym stwierdzeniem, kwantyfikatorem, wielki był, wyjątkowy był, cudowny był, poruszał nas, ale wróciłem teraz w tych dniach właśnie zupełnie niedawno, kilka dni temu wróciłem do wspomnień Arturo Marii, do zobaczenia w raju. I ten fotograf, który nie jest teologiem, który nie był hierarchą Kościoła i nie jest hierarchą Kościoła, jest mężem swojej żony, jest ojcem, był fotografem emerytowanym już chyba, no opowiada przepięknie o papieżu, opowiada o rzeczach, które no na przykład są bardzo poruszające, bo przywołuje takie trzy przykłady, które no stanowią opis właściwie egzorcyzmu, którego dokonał publicznie Jan Paweł II. Ja od razu zaznaczę, że ja jestem bardzo wstrzemięźliwy wobec całej tej ekspansji egzorcystów, egzorcyzmów. Mam duży dystans do tego. Nie chcę właśnie banalizować zła i, albo może inaczej, nie chcę właśnie ekstremalizować zła i twierdzić, że po prostu, no, żeby wprowadzić się do nowego mieszkania czy nowo wybudowanego domu, trzeba od razu wołać egzorcystę. Wydaje mi się, że wystarczy poświęcenie tego domu i też będzie dobrze. Ale w tym wypadku, słuchając, czytając te opowiadania, byłem naprawdę bardzo poruszony. Przy czym Arturo Marii zaznacza w odpowiedzi na pytanie, czy uważa, że to były egzorcyzmy. Ja tego nie wiem. To nie jest moja rola. To należy do Kościoła. Ja stwierdzam tylko to, co widziałem. Ale to, co opisuje, to, co widział jako świadek, jest bardzo poruszające. Poruszające są inne sceny, kiedy zebrała się jakaś grupa ludzi z Brescia, zebrała pieniądze na bilet lotniczy dla młodego człowieka, 28 bodajże letniego, który konał, a jego marzeniem przed śmiercią było spotkanie z papieżem. Cała wioska się zrzuciła, żeby załatwić mu ten transport, przelot do Rzymu. Przywieziono go, gwardia szwajcarska go wpuściła mimo początkowych oporów. On się spotkał z papieżem, papież przy nim ukląkł, wziął go za ręce, pomodlili się, zdjął później łańcuszek ze swojej szyi, zawiesił na szyi tego człowieka. I ten człowiek powiedział mu wtedy, Ojcze Święty, to jest najpiękniejszy dzień w moim życiu. Do zobaczenia w raju. I stąd się wziął tytuł tej książki Mariego. I myślę, że właśnie warto by było pójść tropem takich epizodów życia papieskiego, bo dzisiaj widzimy też niejednokrotnie, że ja no, już się tak ugryzłem trochę w język, więc się ugryzę.
No, czyli ale... jednak komisja dyscyplinarna zadziałała.
Trochę tak. Mam problemy, no mimo wszystko, chcąc już być taktowny, powiem w ten sposób, że mam pewne problemy z recepcją obecnego pontyfikatu. Tak to może ujmę oględnie. I teraz zastanawia mnie na przykład no, jakaś taki fenomen, powiedzmy, wyrażający się w tym, że pamiętam, jak moi koledzy, znajomi, przyjaciele z dawnych lat, no straszliwie piali z zachwytu, że tutaj papież ufundował przez kardynała Krajewskiego jakąś windę dla jednej ze szkół. I no, co za fenomen, prawda, no jest winda i tak dalej. No przypomniałem sobie, to byłaby bardzo ciekawa praca, gdybyśmy tak spróbowali odtworzyć to, co Jan Paweł zafundował dla Polski poprzez swoje wizyty. I bezpośrednio, i pośrednio. Ile powstało, ile darował, powiedzmy, karetek pogotowia, ile sal szpitalnych zostało ufundowanych, ile też pośrednio zostało dzięki niemu zrobione poprzez odnawianie ulic, fasad budynków, prawda, budowę różnych szlaków komunikacyjnych i tak dalej. Ale no na przykład oddłużył świat, przecież z okazji doprowadził do oddłużenia świata, trzeciego świata z okazji wielkiego jubileuszu. No to są takie spektakularne, wielkie rzeczy, ale może najbardziej przemawiają takie drobne, które właśnie no dzisiaj odkrywamy, bo może nie mamy czegoś więcej dzisiaj. Nie mamy słów, mamy tweety i mamy pewne gesty, które nas urzekają. Pięknie.
No, mi się przypomina to, co mówił do młodzieży w Chile, tak? Jest stadion, są jego słowa i młodzież dzisiejsza może się zdziwić, jak to oddziaływało. Jaki to był, jakbyście powiedzieli, showman, tak? A showman przekazujący sprawy najważniejsze. Posłuchajmy tego fragmentu.
No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más.
Córka opowiadała mi, jak w szkole pokazany został w klasie na lekcji film o Ince. I mówi, na koniec wszyscy zapłakani, a przed lekcją kilka osób oprócz niej wiedziało, kto to jest Inka. I tu jest ten trop, o którym ksiądz mówi, czyli pokazywanie ludzkiego przykładu i ludzkich losów. Wielu, nie wiem, Polaków zarówno z czasów II wojny światowej, ja piszę w Nowym Państwie sylwetki emigrantów, wygnańców naszych i ich roli od dzieciaka buntującego się, kontestującego się po pana pisarza, po wygnańca nie mogącego wrócić do własnej ojczyzny. I te przykłady ludzkie często działają.
Myślę, że tak. Ja przyznam się, że miałem takie jedno quasi odkrycie. To oczywiście jest za duże słowo, ale kiedyś przygotowując jakieś wystąpienie, jakiś referat, natrafiłem na taki tekst Karola Wojtyły jeszcze z czasów lubelskich dotyczący kodeksu Gracjana. Traktatu o pokucie w kodeksie Gracjana. No byłem kompletnie zaskoczony, bo kodeks Gracjana no to jest klasyczny taki utwór kanoniczny, średniowieczny. Jeszcze na dodatek to było porównanie kodeksu Marburskiego z kodeksem Gdańskim. No myślę sobie, to chyba nie jest ten Karol Wojtyła. Przecież on nigdy się prawem kanonicznym nie zajmował, ani historią. No ale zacząłem docierać do źródeł. Okazało się, że rzeczywiście profesor Adam Wetulani, no wybitny prawnik, kanonista światowej sławy, zaproponował Karolowi Wojtyle, żeby zajął się tym kodeksem Gracjana. Chciał go przeciągnąć z etyki na prawo kanoniczne. I Karol Wojtyła wykonał tę robotę no niezwykle sumiennie. Napisał potężny artykuł, kilkudziesięciostronnicowy. On został przetłumaczony na francuski, opublikowany w Louvain. Ale na odbitce tego artykułu napisał do profesora Wetulaniego: dziękuję za możliwość pracy nad pracą. Pozostanę wierny etyce. Mniej więcej coś takiego. Nie porzucę etyki, pozostanę wierny etyce. I proszę sobie wyobrazić, że w Olsztynie spotykam profesora Jerzego Wetulaniego, syna profesora Adama, już nie żyjącego w tej chwili, takiego znakomitego neurobiologa, no ciekawą, barwną postać. Mówi mi, proszę księdza, Za 3 dni będzie w Krakowie w Polskiej Akademii Umiejętności wystawa poświęcona mojemu ojcu. Będzie tam ta odbitka. Może ksiądz zobaczyć oryginał z tym oryginalnym wpisem. Pojechałem do Krakowa. Spotkałem się na tej wystawie z profesorem Wetulaniem. On mi opowiedział historię dość dramatyczną życia swojego i swojego brata. Jego brat, który był bardzo prawowierny, zginął na Dunajcu i Karol Wojtyła zawiadamiał rodziców o tej śmierci. Wrócił ze spływu. Zawiadamiał rodziców. A Jerzy Wetulani, który był takim enfant terrible, jak sam o sobie mówił, był z daleka od ideałów ojca, od ideałów kościoła i pozostał w związku niesakramentalnym do końca życia chyba, przynajmniej do tego momentu, w którym rozmawialiśmy. Ale wtedy mi powiedział tak: ale wie ksiądz, jesteśmy chyba jedyną parą niesakramentalną, która co roku otrzymuje życzenia od Ojca Świętego. I mówi, i jesteśmy no też jedyną chyba parą, która regularnie odbywa u niego, ma u niego audiencję, jest przyjmowana na audiencjach, kiedy tylko jesteśmy w Rzymie. I znowu taki epizod, który no z jednej strony pokazuje ciekawe losy tej rodziny profesorstwa Betulanich, że tak to określę, ale z drugiej strony też pokazuje znowu no to, że Jan Paweł, który był jednoznaczny, jeżeli chodzi o małżeństwo, jeżeli chodzi o wierność małżeństwa, o nierozerwalność małżeństwa, nie oznacza to absolutnie, że był właśnie schroniony za jakimś pancerzem, który oddzielał go od ludzi. No właśnie to był ten fenomen, który no był odbiciem rzeczywiście Chrystusa wychodzącego do każdego człowieka.
Ja czytałem książki Tadeusza Nowakowskiego, pisarza emigracyjnego, który był satyrykiem, felietonistą, i on był jedną z kilku osób mających najbliższy dostęp do Jana Pawła II. Jak opisywano, tylko dochodził śmiech za tych drzwi, czyli ktoś mający poczucie humoru często abstrakcyjne, często i bywało niecenzuralne i tak dalej, a służący polskiej sprawie, niosący to, o czym Jan Paweł II mówił do tych emigrantów w Londynie, że wy byliście tym, co przenosiło tą Polskę przedwojenną, miał dostęp do Ojca Świętego. No i to jest ten Jan Paweł II z jego poczuciem humoru, z jego przekorą, tak potrafiący, ja pamiętam, jak narzekali różni po tej jakiejś naszej chrześcijańskiej prawicowej tam stronie, że co ten Jan Paweł II mówi, że żartuje z hasła, że jak krzyczycie niech żyje papież, to ja proponuję niech żyje łupież. Tak. On zachowywał cały czas ten dystans i tą możliwość rozmowy ze zwykłym człowiekiem. Tadeusz Nowakowski opisuje, jak gdzieś, nie pamiętam, czy to było na Filipinach, powiedział Ojcu Świętemu, ile kosztują miejscówki na te pierwsze miejsce w pierwszych rzędach, że to jakieś gigantyczne sumy. Na to Ojciec Święty odpowiedział: mam nadzieję, że na tamtym świecie lepszym już miejsca nie będą płatne i numerowane. Nie? Także to też był Jan Paweł II, którego te dzieciaki mają nie znać.
Właśnie, a to są przecież, no pamiętam, jak powstawały zaraz po wyborze Jana Pawła, powstawały no znakomite, takie wtedy wydawało się, że może niepotrzebne wspomnienia, czy takie banalne wspomnienia właśnie ukazujące jego właśnie humor, jego dowcipy. Dzisiaj być może to jest szansa do tego, żeby poprzez te epizody, poprzez te fragmenty biografii dotrzeć do młodych ludzi, oczywiście zarazem pokazując, że nawet te przysłowiowe kremówki, które są już wyszydzone i odbijają się na pewno niestrawnością w nas, ale one też miały pewien swój sens. Właśnie miały ten sens, że z jednej strony papież mówił o tych kremówkach po maturze, ale jednocześnie no zauważmy, że wspominając swoją maturę, on cytował Antygonę Sofoklesa, prawda, cytował rolę, którą wtedy odgrywał i ta rola w nim tkwiła, prawda. No ilu z nas dzisiaj jest w stanie przypomnieć sobie z kanonu lektur szkolnych często tytuł tej lektury, prawda? Pełny tytuł, prawdziwie wypowiedziany.
Jak mówiono, że kremówki, tak, encykliki nie, i to całe rozkminianie, czy kremówki, czy encykliki, ja mówiłem, zaraz, przecież to jest jedna całość, tak?
To jest jedna całość.
To przecież jest pójście do ludzi z tym, co jest w encyklikach, poprzez ich normalne życie, bo w tym życiu powinny być i kremówki, i encykliki, tak?
Zdecydowanie, i dlatego na przykład teraz, kiedy słyszę, że w tych dniach i później 2 kwietnia będą marsze, w tych dniach są inicjatywy wystawiania w oknie portretu Jana Pawła II. A z drugiej strony są też głosy takie, które mówią, że no to jest właśnie znowu wejście w trop kremówek, my się zajmijmy wreszcie nauczaniem. Róbmy jedno, drugie i trzecie. Wystawiajmy te portrety, chodźmy na marsze i rzeczywiście wróćmy do tego nauczania.
Na koniec o jedną rzecz jeszcze chciałem zapytać, bo to jest rzecz dla mnie i troszkę i dla księdza pokolenia, i dla mojego dosyć drastyczna, mam wrażenie. To znaczy tytuł reportażu TVN-u Franciszkańska 3. Franciszkańska 3, czyli papieskie okno, chciałoby się powiedzieć. Franciszkańska 3, czyli nasza młodość. Okno, które było takim symbolem spontaniczności, bo w 79 roku pierwszy raz pod to okno poszła młodzież. To było niekontrolowane zarówno przez, nie wiem, władze państwowe, jak i władze kościelne, w świetle prawa PRL-u na pewno nielegalne zgromadzenie i wywoływanie tego Ojca Świętego do tego okna. To było odwrotność tego, co chciała zrobić Ubecja, że była instrukcja dla dziennikarzy telewizyjnych, że wolno pokazywać tylko osoby starsze i siostry zakonne, a młodzieży to nie. I to później było przez lata. Ja w 90-tych latach, w 70-tych tam przecież nie byłem, czy 80-tych, ale w 90-tych bywałem, to pozostawało ta franciszkańska, czy pozostawała symbolem. Ja mam wrażenie, kiedy mówimy i o Moskwie, i o postkomunistycznych siłach, że ktoś, kto to wymyślił ten tytuł, to pachnie wyjątkową perfidią, taką sowiecką, bym powiedział, że no wtedy może tam przegraliśmy z tym waszym Ojcem Świętym, ale dzisiaj w nowym pokoleniu to franciszkańska 3 już będzie się tak kojarzyć. To jest taka dosyć chyba mocna gra tymi symbolami.
Zdecydowanie tak i dlatego myślę cały czas, to kojarzy mi się od momentu usłyszenia o tym reportażu i pozostałych tam didaskaliach przylegających do niego, że rzeczą podstawową jest w tej chwili obrona nas samych. My nie mamy potrzeby bronić papieża, bo on jest w gruncie rzeczy nienaruszalny. Jego wielkość możemy oczywiście, im bardziej próbujemy go tutaj zdetronizować, tym bardziej ośmieszamy siebie i my tracimy. Natomiast no właśnie sprawą zasadniczą jest to, żebyśmy obronili tę franciszkańską 3. Nie papieża, ale ten nasz związek z nim. Żebyśmy obronili pamięć o nim w nas. I to jest chyba zadanie, które przed nami dzisiaj staje jako priorytetowe.
No i jeszcze to zadanie, żeby w tym nowym pokoleniu wszystko przekazać, przerzucić, a mówiąc językiem marketingowym, produkt mamy świetny, więc marketingowcy, bierzcie się do roboty. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Życie na przekór to było istotą tego, co ci, którzy przychodzili na te pielgrzymki Jana Pawła II, ci, którzy byli w tych wielomilionowych tłumach, było czymś w czasie komunizmu ważnym, a życie za czym, o tym także będzie mowa na marszu 2 kwietnia w Warszawie, 11:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Chuligani murem za Ojcem Świętym. Kolejny odcinek o tym, bo to on był tym chuliganem, który przewrócił ten świat, w którym nam przyszło się urodzić. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.